tutaj oczywiście absolutnie nie jesteśmy w stanie wszystkich tych ksiąg omówić, każda z nich ma swoją specyfikę, swoją treść. Natomiast chciałbym tylko pokazać taki ogólny zarys, żebyśmy po prostu pewne rzeczy mieli w świadomości. Jeden z najlepszych naukowców, którzy zajmowali się w ogóle kwestią apokaliptyki, wyróżnia kilka takich modeli, według których apokalipsy były pisane. I pierwszy to jest historyczne apokalipsy bez podróży pozaziemskiej, tak? Czyli wszystko odbywa się w kontekście, jakbyśmy powiedzieli, Ziemi. To jest księga Daniela, którą trochę sobie omawiamy. Apokalipsa zwierząt to jest taki ciekawy tekst, gdzie wszystkie narody są oczywiście to jest tekst pozabiblijny, tak? Wszystkie narody są porównane do jakichś zwierząt. Oczywiście nie ma połączenia i nie wiemy, które zwierzę odpowiada któremu narodowi. Natomiast są tam i zwierzęta drapieżne, a tak Izrael jest utożsamiony z owcami. Jest apokalipsa tygodnia, gdzie cały układ, historia świata jest ułożona w pewien harmonijny układ tygodni. Księga Jubileuszy, tam jest akurat jeden tylko fragment, ona jest taką reinterpretacją księgi rodzaju. Księga Ezdrasza i księga Barucha, które są przypisywane tym dwóm autorom. Drugi model, bardzo podobny do pierwszego, to jest apokalipsa, która zawiera podróż pozaziemską i jest pewien przegląd historii. To jest bardzo ciekawy tekst apokalipsa Abrahama, gdzie śmierć przychodzi do Abrahama i on przed śmiercią ma takie pragnienie jeszcze, żeby zobaczyć cały wszechświat, całą historię i odbywa taką podróż też pozaziemską, w tamten świat, po tym świecie i dopiero później umiera. Ten tekst jest po polsku dostępny i też akurat do końca roku pewnie wyjdzie moja książka na temat Abrahama, ona będzie też w PDF-ie dostępna, także można tam pewnie pod koniec roku w internecie będzie spokojnie znaleźć. Tam jest taki, też dodałem do tej historii Abrahama właśnie dwa teksty, Apokalipsa Abrahama i Testament Abrahama, które uzupełniają jeszcze życie tego patriarchy. Jest taki krótki, bardzo krótki przegląd historii. Oczywiście w dużej mierze to jest ta historia, którą my znamy, poszczególne postacie biblijne, tak? Więc to jest dosłownie ostatni etap życia Abrahama, który w Biblii nie został opisany, bo tam jest tylko śmierć. To jest oczywiście też tekst pozabiblijny. Dalej, apokalipsa z podróżą pozaziemską i kosmiczną lub polityczną eschatologią. Ta pierwsza księga, to jest księga Henocha, ten fragment to w ogóle nazywa się księga aniołów czuwających. To jest taki apokryf, który opisuje, jak grzech wszedł na świat. I to jest, słuchajcie, oczywiście tekst pozabiblijny wymyślony, ale bardzo ciekawy. To tylko powiem, wiecie, nie traktujcie tego jakoś na serio, tylko tak bardziej z przymrużeniem oka. Jak starożytni sobie wyobrażali ten pierwotny grzech, który zwiódł też człowieka po grzechu pierworodnym? I starożytni mówili tak, że diabły kobietom dały szminki, pomadki i wszelkiego rodzaju pudry, żeby w ten sposób oszukiwały, a co dali mężczyznom? Miecze, szable i wszelkiego rodzaju sprzęt do zabijania. Nie? I tak miał grzech się rozchodzić. To jest oczywiście pewna taka historia, to jest tekst apokryficzny gdzieś tam, prawda, dołączony, ale taki ciekawy, czyli rozwój grzechu. Mamy księgę astronomiczną, księgę przypowieści, to są kolejne części tej księgi Henocha. Druga księga Henocha, Testament Lewiego, to jest bardzo też ciekawy tekst, ponieważ on jest fragmentem takiego większego dzieła, Testament 12 patriarchów, gdzie synowie Jakuba, którzy stanowili ten zalążek Izraela, pamiętamy, że od nich mają początek te 12 pokoleń, każdemu z nich jest przypisana pewna cecha, taka bardzo pozytywna, i każdy z patriarchów właśnie jakby dzieli się tą cechą, jak należy ją wypełniać w ramach takiego, powiedzmy, testamentu duchowego, coś takiego. Więc to jest taki tekst, i tam też fragment jest Apokalipsy. Mamy historyczne Apokalipsy bez podróży pozaziemskiej. Tu czy Księga Barucha, czy Testament Abrahama, czy Apokalipsa Sofoniasza, to są też takie teksty mocno apokaliptyczne. Więc to tylko, żebyśmy sobie zobaczyli, że tak naprawdę, za chwilę sobie szczegółowo mówimy Księgę Daniela jeszcze, żebyśmy zobaczyli, że tutaj Księga Daniela wpisuje się po prostu w jakiś szerszy nurt, prawda? I dla osób, których tydzień temu nie było, to tylko dopowiem, bo o tym sobie mówiliśmy, że tak naprawdę ruch apokaliptyczny się rodzi, rozwija rozwój taki największy, to jest od II wieku przed Chrystusem, i oczywiście pewnym szczytem i zakończeniem apokaliptyki jest Apokalipsa świętego Jana. Żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że to jest jedyna apokalipsa, która powstała. Gdyby kogoś to bardziej interesowało, to Vocatio wydało to w jednym tomie, to są apokryfy Starego Testamentu, i po prostu można sobie, gdyby kogoś to interesowało, poczytać te teksty. Natomiast my przechodzimy i wracamy już do Księgi Daniela, żebyśmy sobie jeszcze zobaczyli, chociaż tak pokrótce, te najważniejsze fragmenty i przede wszystkim te fragmenty, które dotyczą Apokalipsy. Drugi sen Nabuchodonozora. Otóż Nabuchodonozor widzi wielkie drzewo, które sięga swoimi gałęziami niemalże nieba. Myślę, że kto zna chociaż trochę Biblię, to ten obraz sięgający nieba powinien nam tutaj przywołać z pamięci wieżę Babel, prawda? Gdzie też człowiek w takiej swojej pysze starał się sięgnąć nieba. Natomiast zobaczcie, że tam mieliśmy do czynienia z pewną zbiorowością. Tak swoją drogą Babel to jest oczywiście też tamte tereny, prawda? Babilonia. Więc to też tutaj się nam łączy. Natomiast Nabuchodonozor miał poczucie, że on sam jest tak potężny, że on sięgnie nieba. Mało tego, zobaczcie, jak tutaj się przeczyta ten obraz tego drzewa. Znowu, to nie jest przypadkowe. Drzewo w czasach starożytnych. To jest cień, a na pustyni cień to jest życie. Dla ptaków to jest schronienie, a jak są ptaki w drzewie, to zawsze można je tam złapać, prawda, i się posilić. Kolejna bardzo ważna rzecz, oczywiście drzewa dawały owoce, tak? Którymi człowiek mógł się posilić. Więc on ma takie poczucie, że to on jest tym najważniejszym człowiekiem na całym świecie, prawda? Natomiast oczywiście to drzewo okazuje się bardzo kruche, bardzo nietrwałe, i jedyną osobą, która jest w stanie oczywiście wytłumaczyć ten sen, jest prorok Daniel, prawda? I Daniel tłumaczy królowi, pokazując, że tak naprawdę on ma jedynie poczucie potęgi, prawda? Ma jedynie poczucie tego, że jest wielki, wszechpotężny, a tak naprawdę to jego panowanie jest panowaniem bardzo kruchym. I teraz to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to ten fakt, o którym ostatnio sobie wspomnieliśmy. Zobaczcie, Babilończycy mieli to poczucie, że podbijając Izrael, tak naprawdę ich bogowie są bogami silniejszymi od jedynego Boga Izraela, tak? Natomiast z czasem co się okazuje? Rzecz absolutnie przeciwna. Ci, którzy byli wyjaśniaczami snów, ci, którzy czerpali tą wiedzę z bóstw babilońskich, prawda, nie są w stanie wyjaśnić tego snu, nie są w stanie, tak byśmy powiedzieli, zrozumieć tej rzeczywistości, która objawia się królowi we śnie. I co tutaj nam się pokazuje? Daniel, który ma wiedzę pochodzącą od jedynego Boga i który w pewnym sensie pokazuje tą przewagę jedynego Boga, prawda? On wie wszystko, on zna całą historię, on panuje nad tą historią i oczywiście Daniel, który jest gotów powiedzieć nawet królowi, że jego panowanie upadnie. Wszystko to, słuchajcie, się spełniło i rzeczywiście tak się stało, że panowanie króla Nabuchodonozora, chociaż rzeczywiście sięgało całego ówczesnego świata na Bliskim Wschodzie, rzeczywiście zbudował on potężną armię, no to rzeczywiście jego władza upadła. Wszystko to spełniło się królu Nabuchodonozorze po upływie 12 miesięcy, gdy przechadzał się na tarasie królewskiego pałacu w Babilonie. Król odezwał się i powiedział: czy nie jest to wielki Babilon, który ja zbudowałem jako siedzibę królewską siłą mojej potęgi i chwałą mojego majestatu? I on rzeczywiście miał powody do dumy. Polecam, bo to już kiedyś wam mówiłem, że Muzeum Babilońskie jeszcze z 10 lat w Berlinie będzie pewnie zamknięte, bo jest potężny remont, ale gdybyście kiedyś mieli możliwość, to polecam zobaczyć, bo rzeczywiście tam są fragmenty bram Babilonu i to było potężne, przepiękne miasto i oni tam opatentowali coś, co myślę, że każdy z Państwa w łazience ma, tudzież w kuchni, czyli płytki ceramiczne, które pięknie wypalali i oni najczęściej robili gliniane domy czy mury i ozdabiali je płytkami ceramicznymi, tak jak my mamy dzisiaj w łazienkach to robione. Więc mało tego, opatentowali oczywiście, no, mówimy o czasach starożytnych, też pewne wzornictwo, tak? Wzornictwo, więc to był pewien kunszt. To nie były tylko takie płytki, prawda, bez żadnych przedstawień. Dzięki temu on mógł się szczycić tą potęgą. Kolejna rzecz, która, tak jak powiedziałem, napawała go dumą, to były tak zwane ziguraty, czyli moglibyśmy to porównać trochę do piramid. Piramidy egipskie są bardziej znane. Natomiast to były takie schodkowe piramidy i one miały zupełnie inny cel, ponieważ wiemy, że piramidy to w zasadzie były nagrobki takie dosyć wyszukane, prawda? Natomiast tamte ziguraty to były miejsca kultu i tam na samej górze najczęściej składano ofiary, prawda? Więc zupełnie inne przeznaczenie niż w przypadku piramid, ale tak zewnętrznie bardzo podobne, więc znowu to tym bardziej go napawało dumą. Oczywiście Babilończycy też opatentowali system doprowadzenia wód do kanałami, do pól, co gwarantowało im pewne poczucie bezpieczeństwa i co gwarantowało im po prostu stały dopływ wody i takie korzystne warunki do uprawy ziemi. I ostatnia rzecz, która tym bardziej go napawała dumą, zobaczcie, tak jak sobie oglądaliśmy już wielokrotnie te mapy podboju Babilonii, prawda, jak oni prowadzili podboje, no to on rzeczywiście miał świadomość tego, że w tamtym ówczesnym świecie tak realnie nikt nie jest mu w stanie po prostu zagrozić, prawda? Więc można byłoby powiedzieć, że ten moment, który opisuje Księga Daniela, to jest pewien taki szczyt potęgi Nabuchodonozora i tamtego państwa i ma się to ku końcowi. Tak swoją drogą czytałem kiedyś takie bardzo ciekawe opracowanie, bardziej z zakresu ekonomii, ale to też pokazuje pewien taki antropologiczny charakter tych tekstów i one wpisują się w pewne cykle ekonomiczne i takie polityczne, które się nieustannie powtarzają. I ktoś zrobił takie zestawienie kiedy wybudowano kolejny najwyższy wieżowiec na świecie, z etapami kolejnych kryzysów na świecie. I to rzeczywiście tak jest, że po budowie największego budynku ktoś się szczyci i później przychodzi potężny kryzys. To są takie cykle, które rzeczywiście się powtarzają. I tu rzeczywiście też widać, że ma to miejsce. Gdy zaś upłynęły oznaczone dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu, wtedy powrócił mi rozum i wysławiałem Najwyższego, uwielbiałem i wychwalałem żyjącego na wieki, bo Jego władza jest władzą wieczną, panowanie Jego przez wszystkie pokolenia. I tu, słuchajcie, dochodzimy do bardzo ciekawego momentu. Otóż król Nabuchodonozor został wyrzucony ze swojego państwa, skazany na banicję. Mówi się o tym pisze Filon z Aleksandrii, że w czasach starożytnych banicja była gorszą karą niż kara śmierci. Dlatego, że kara śmierci jakby kończyła męczarnię człowieka, prawda? Szczególnie, że w tamtych czasach honor był czymś niezwykle ważnym, zwłaszcza w przypadku władców, królów, prawda? Natomiast banicja była takim nieustannym trwaniem w pewnej hańbie. Możemy sobie wyobrazić, prawda, król, który jeszcze przed chwilą szczycił się tą potęgą, której dokonał, nagle nie ma zupełnie nic, musi opuścić swój pałac, zostaje z niego wyrzucony. Prawda? Więc rzeczywiście widać, że to była dla niego bardzo taka dotkliwa kara, ale to przekłada się na jego nawrócenie. On odkrywa, że nie jest równy Bogu i odkrywa, że musi być jakiś jedyny Bóg, który rzeczywiście zarządza tym światem. I to, co tutaj czytamy, 4 rozdział, werset 31, to jest właśnie nawrócenie i modlitwa Nabuchodonozora. Można byłoby powiedzieć, któż by się spodziewał po takim władcy nawrócenia. Kolejny temat, który się nam tam pojawia, to jest uczta Baltazara. Słuchajcie, to jest o tyle ciekawa rzecz, że oczywiście uczty w czasach starożytnych były pewną formą istnienia społecznego, tak? Możemy sobie wyobrazić, że w tamtych czasach w ogóle nie było jakichś takich spotkań kulturalnych, w sensie na taką dużą skalę, prawda? Czyli dwie takie najważniejsze, powiedzmy, instytucje związane z pewnym odpoczynkiem czy spędzaniem wolnego czasu, to były albo uczty związane z kultem, albo uczty związane po prostu z pewnymi wydarzeniami historycznymi, czy organizowane przez władców. One często trwały przez wiele dni. I teraz, słuchajcie, tu jest kluczowa sprawa. Co oburza Boga na tej uczcie? No bo można byłoby powiedzieć, że przecież taka uczta w żaden sposób nie... tak mówiąc może kolokwialnie, nie powinna w ogóle obchodzić Pana Boga, tak? Natomiast to jest uczta, w której następuje interwencja Boga i z czego ona wynika? Użyto do uczty naczyń ze świątyni jerozolimskiej. Zobaczcie, czyli to z punktu widzenia wiary Izraela to była największa profanacja, tak? Która mogła się dokonać. Słuchajcie, to jest w ogóle motyw, który bardzo często w Biblii się pojawia. Sakrum i profanum. To, co jest włączone do sfery sakrum, nie może już wrócić do sfery profanum. Tak? Czyli no, absolutnie dla nas nie do pojęcia byłoby, nie wiem, picie Coca-Coli z kielichów szalnych, wykorzystywanie, nie wiem, różańca do czegokolwiek innego niż modlitwa. Prawda? No, to jest w ogóle nam się nie mieści w głowie. Natomiast tutaj oczywiście z punktu widzenia Babilończyków naczynia ze świątyni jerozolimskiej no, były po prostu pięknymi naczyniami, dokonują profanacji. I tam ręka kreśli pismo, a oto nakreślone pismo. Mene, tekel, ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów. Mene, Bóg obliczył swoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel zważono cię na wadze i okazało się zbyt lekki. To jest, słuchajcie, kolejny motyw. On w Biblii, tak stricte w Biblii, w myśleniu żydowskim się nie pojawia, natomiast był bardzo popularnym motywem na terenach Bliskiego Wschodu, a szczególnie w Egipcie, gdzie koniec życia człowieka to jest waga. Czy jest więcej dobrych uczynków, czy złych? Tak? My wiemy o tym, że w Izraelu i później to oczywiście Kościół przyjmuje już z całą mocą od Jezusa Chrystusa, zbawienie wynika z łaski. Nie jesteśmy w stanie Panu Bogu nic dać. Natomiast w myśleniu tych ludów ościennych to jest waga. Tak? Jeżeli jest więcej zła, to potępienie, jeżeli więcej dobra, to życie z bogami, tak? Bo to tam najczęściej tak wyglądało. Teraz twoje królestwo uległo podziałowi, oddano je Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Baltazara odziano Daniela w purpurę, nałożono mu na szyję złoty łańcuch i ogłoszono, że ma rządzić jako trzeci w państwie. W tej samej nocy król chaldejski Baltazar został zabity. I od tego momentu już rodzi się nam kolejne potężne imperium, imperium perskie. Czyli najpierw Asyria, później Babilonia i na koniec chyba najpotężniejsze państwo czasów starożytnych, czyli Persja. Ja tak zawsze sobie myślę, kiedyś czytałem historię Persów, to gdyby w tym modelu zorganizować Unię Europejską i to porozumienie Europy, to by było coś nieprawdopodobnego. Bo jakby system zrzeszenia tych państw, gdzie tak naprawdę zajmowali się tylko kluczowymi rzeczami, a rzeczy pomniejsze były oddane bardzo, bardzo władzy na najniższym praktycznie poziomie, no to ono funkcjonowało perfekcyjnie i to, co zrobili kapitalnemu, co nawet w dzisiejszym, powiedzmy, Unii, tak, która funkcjonuje, potężna droga przez wszystkie zrzeszone państwa, prawda? Żeby była komunikacja. Więc to była naprawdę wspaniale działająca federacja państw, bardzo dobrze zarządzana. I tutaj mamy już w zasadzie upadek Babilonii. Słuchajcie, z czego wynikało to, że oni nie mogli odczytać tych liter? To jest chyba najpoważniejsze pytanie, na które tak w 100% nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Natomiast jedna z hipotez mówi o tym, że były zapisy tylko z półgłosem. A wiemy, że jeżeli jest zapis półgłoskowy, to w zasadzie odczytać może napis tylko ten, który zna tekst. Prawda? Więc tutaj prawdopodobnie Daniel wiedział, jaka jest treść tego przesłania i po prostu to wykorzystał. Dobrze. Kolejna rzecz, kolejnym władcą był Dariusz. I Dariusz, słuchajcie, o tyle był ciekawym władcą, że on podzielił całe państwo na mniejsze fragmenty, takie administracyjne. Dzięki temu dużo łatwiej było zarządzać tym państwem, natomiast oczywiście też domagał się kultu bałwochwalczego i Daniel nie chciał się na to zgodzić. Daniel nie chciał się na to zgodzić, nie chciał oddawać czci bóstwom, w związku z tym został wrzucony do jaskini z lwami. I tu dochodzimy do kolejnego ciekawego tematu, ponieważ oczywiście te lwy go nie zjadły, Daniel przeżył. Natomiast to był kolejny moment, kiedy Izraelici, porwani tak, z Izraela, o tym sobie mówiliśmy ostatnio, jakby wykazują wyższość Boga jedynego nad bóstwami lokalnymi. I teraz dlaczego tak było? Ponieważ tylko jedyny Bóg mógł panować nad naturą, tak? Tamtym ludziom to wydawało się kompletnie, no, wręcz takie niedorzeczne, że lwy, prawda, nie pożarły wrzuconego Daniela. Teraz słuchajcie, to jest bardzo ciekawy motyw, który pojawia się zarówno w czasach starożytnych, później też, jeżeli ktoś był w Jerozolimie, to dotyczy Pana Jezusa. Otóż więzienia starożytne nie wyglądały tak, jak my mamy dzisiaj, bo najczęściej niewielka ilość strażników wręcz w ogóle wystarczyła, żeby tych ludzi pilnować. Wrzucano takich ludzi po prostu do, jakby to nazwać, takich rozpadlin skalnych, albo one były wydrążone, albo one były naturalne, prawda? Czyli po prostu była dziura w ziemi i wrzucano do takiej niewski w ziemi człowieka. Jeżeli chciano go wyciągnąć, no to oczywiście za liny go, przy pomocy lin go wyciągano. Jeżeli ktoś z Państwa był w Ziemi Świętej, dokładnie takie samo więzienie w tym takim okresie przejściowym przygotowali dla Pana Jezusa, tak? Kiedy go pojmano, a jeszcze go nie było aktu oskarżenia. Więc tak to wyglądało i niekiedy właśnie w tych takich jaskiniach podziemnych po prostu przerobywano dzikie zwierzęta, prawda? I one się tam karmiły po prostu tymi skazańcami, wrzucano tam kolejnych skazańców, te zwierzęta dzikie zabijały tych ludzi. Tutaj mamy sytuację wyjątkową. No oczywiście wiemy, że lwy bez problemu były w stanie go rozszarpać, natomiast oczywiście Daniel został uratowany. I słuchajcie, chciałbym na koniec przejść, bo to jest tak naprawdę serce apokaliptyki w księdze Daniela i w pewnym sensie też serce apokaliptyki w całym Starym Testamencie i pewna też inspiracja później do tego, co spisze święty Jan, wizja Syna Człowieczego. Oczywiście jest to jeden chyba z najbardziej kontrowersyjnych tekstów Starego Testamentu. To oczywiście ten temat nie na dziś, bo to jest obszerny temat, w ogóle nie z zakresu Biblii. Przede wszystkim problem polega na tym, że nie wszyscy uznają Jezusa za Mesjasza. Tak? Tym samym oczywiście nie wszyscy chcą widzieć tutaj w tej wizji Syna Człowieczego zapowiedź narodzin Mesjasza. Tak? Więc to jest kluczowy problem wśród egzegetów i część nie uznaje tutaj w tej wizji Syna Człowieczego, nie uznają Chrystusa, chociaż wiemy doskonale o tym, że akurat Jezus bardzo świadomie nazywał się Synem Człowieczym. Też, żebyście mieli pełną świadomość, w tekstach aramejskich, a tam ludzie posługiwali się językiem aramejskim, Syn Człowieczy to był po prostu najczęściej noworodek, tak? Czyli po prostu dziecko, które się urodziło z kobiety. Tak? My oczywiście byśmy tak Syn Człowieczy nie powiedzieli, bo to jakiś dla nas anachronizm, ale byśmy powiedzieli raczej noworodek, tak? Czy dopiero co narodzone dziecko. Więc w tekstach aramejskich to jest bardzo popularny termin oznaczający po prostu człowieka. Natomiast już w Nowym Testamencie jest to tytuł, którym Jezus określa siebie dla podkreślenia oczywiście, że jest Bogiem, ale również, że jest w pełni, w 100% prawdziwym człowiekiem. I teraz tak, patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. To jest pierwszy ciekawy termin. Tu już jesteśmy na terenie języka aramejskiego. Tak? To nie jest Biblia hebrajska, tylko jest fragment aramejski. I pierwszy problem to jest ten przedwieczny. Bardzo ciężko jest w ogóle ten termin jakoś przetłumaczyć na język polski. W każdym razie on zawiera w sobie ideę Boga, który jakby był od zawsze, ale też wiecie, no trochę tak jak rodzic daje życie dziecku, to on też trochę oznacza tego, który jest po prostu stworzony twórcą, tak? Można byłoby powiedzieć przedwieczny, czyli ktoś, kto był przed wszelką materię, tak? Kto był pierwszy, kto stworzył całą materię. Dalej zajął miejsce tron. Zobaczcie, tron to jest zarówno miejsce rządzenia, ale również w czasach starożytnych to jest miejsce osądu. I tu znowu dochodzimy do motywu, który widzimy, prawda, podczas naszej modlitwy, tylko w kontekście Jezusa, czyli pantokrator, prawda, ten, który panuje. To oczywiście wynika z takiego obrazu, który już w czasach starożytnych funkcjonował, że miejscem Boga jest niebo, prawda, i jego panowanie sięga ziemi. Często niebo było właśnie opisywane tym terminem tron Boga. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Znowu to jest obraz czystości. Słuchajcie, my mamy piękne proszki, wybielacze i tak dalej, ale mamy świadomość tego, że po prostu w czasach starożytnych, jak ci ludzie prali gdzieś tam w rzekach, bez jakichkolwiek środków chemicznych, no to idealna biel, prawda, taką, jaką my znamy z reklam telewizyjnych, proszków do prania, no to było po prostu nieosiągalne, tak? To było nieosiągalne, więc taki obraz czystej, doskonałej bieli oznaczał po prostu pewną doskonałość też natury. Tak? Tron jego był z ognistych płomieni, jak koła, płonący ogień. Znowu ogień, który jest obrazem oczyszczenia. Na oczyszczenia, ale też w księdze Daniela prawdy. Pamiętamy tą historię młodzieńców wrzuconych do pieca i prawda nie była, jakby prawda, która była w nich, była tak silna, że nawet ogień nie był w stanie ich strawić, prawda? Więc to jest ogień oznacza pewną autentyczność, coś, czego nie da się zniszczyć, zmienić natury, bo wiemy o tym, że ogień zmienia naturę. Dobrze, strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu. To jest, słuchajcie, kolejny bardzo ciekawy motyw, ponieważ jakby to powiedzieć, w języku hebrajskim i w ogóle w tamtym sposobie myślenia na Bliskim Wschodzie cyfry oznaczano za pomocą liter. I maksymalna kombinacja, którą można było uzyskać, to było 999. Natomiast 1000 było uznawane za liczbę nieskończoności. Więc 1000 to jest po prostu nieskończoność. Oni po prostu też operowali małymi liczbami, prawda? Więc 1000 najczęściej oznaczał nieskończoność. I tutaj mamy znowu 1000 tysięcy, czyli no nieskończona ilość tych, którzy mu służą. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Zobaczcie, jesteśmy w niewoli, tak? Daniel opisuje wydarzenia w niewoli, ale w tej sytuacji, w której znalazł się Izrael, Daniel mówi o tym, że to Bóg jest Panem historii. To Bóg jest Panem wszystkich wydarzeń. Tak? I znowu to miało na celu pokazanie, że nic nie jest w stanie wydarzyć się bez Pana Boga. Swoją drogą, zobaczcie, jak mamy tutaj już bogaty świat, on się trochę pojawia w Starym Testamencie, w księdze Tobiasza, kiedy mamy aniołów usługujących Bogu. On się bardzo mocno pojawia w tej pierwszej księdze Henocha pozabiblijnej. Tam też ten świat aniołów i oczywiście złych duchów jest bardzo rozbudowany. Tutaj jest tylko wspomnienie, prawda? Taka krótka informacja. Natomiast co to miało symbolizować? Dwór królewski, prawda? Zobaczcie, przed chwilą czytaliśmy o Nabuchodonozorze, który miał poczucie potęgi swojego dworu, wybudowanych przestrzeni, budynków i tak dalej. Natomiast tutaj mamy obraz Królestwa Niebieskiego i aniołów, którzy stanowią dwór Boga. To jest też o tyle ważne dla nas, że później dokładnie ten sam motyw z pewnymi dodatkami będzie pojawiał się w Apokalipsie świętego Jana. Czyli oprócz aniołów pojawią się ci, którzy wyszli z ucisku. Święci ludzie, prawda, którzy swe szaty obmyli we krwi baranka. I znowu tam będzie motyw białej szaty. Nie tylko przysługujący Bogu, ale również tym, którzy uwierzyli w Jezusa. Prawda? I to jest też paradoks. Myślę, że tutaj każdy, kto kiedykolwiek prał w życiu, to pomysł prania we krwi, to raczej nie jest zbyt roztropny. A tam jest właśnie ci, którzy wymielili szaty we krwi baranka. Prawda? To jest tam specjalnie paradoks, bo oczywiście wiemy, że to nie chodzi o dosłowność zrozumienia, tylko o przyjęcie tego, co Jezus przynosi w swoim cierpieniu, w doświadczeniu krzyża. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybyła jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. No i tutaj oczywiście całe pole do interpretacji. Kim był ten Syn Człowieczy? Oczywiście cała tradycja katolicka, Ojcowie Kościoła tutaj nie mają żadnych wątpliwości, że jest to zapowiedź Mesjasza, Jezusa Chrystusa, prawda? Ta wizja, wiemy doskonale, gdzie pięknie to odda list do Hebrajczyków, ten początek, że czekały na Niego całe pokolenia, prawda? I tutaj mamy właśnie wyraz tego oczekiwania. Więc słuchajcie, to nie jest jedyne miejsce, ponieważ w tekstach, które stanowią targumy, to są też aramejskie tłumaczenia hebrajskie, tam również pojawia się pojęcie właśnie kogoś, kto jest przy Bogu, prawda? To jest odwieczne. To był motywem stworzenia całego świata, to był wzorem człowieczeństwa. My oczywiście później te wszystkie obrazy odniesiemy do Chrystusa. I teraz zobaczcie, to jest kolejny motyw, Księga Daniela, to jest kolejny motyw, gdzie pojawia się zapowiedź wcielenia, tak? Mesjasz, który jest u Boga, później w czasach Nowego Testamentu oczywiście stanie się człowiekiem. Więc mamy tutaj te treści apokaliptyczne i teraz takie podsumowanie, żebyśmy sobie zrobili tych treści. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Wydaje się, że treści apokaliptyczne, w ogóle apokalipsy, pojawiają się w sytuacji, kiedy Izrael jest wręcz bezradny wobec otaczającej ich sytuacji. Czyli do pewnego momentu prorocy zapowiadają karę, ale kiedy Izrael jest totalnie zniszczony, kiedy nie ma świątyni, nie ma władcy, który był potomkiem Dawida, no po prostu całkowity rozkład państwa, całkowity rozkład kultu, brak świątyni, zostaje wyrzucony ze swojej ziemi. Tak? W takiej tragicznej sytuacji pojawia się apokalipsa i w ogóle apokaliptyka jako szeroko rozumiany nurt i ona pokazuje, że tak naprawdę panem całej historii jest Bóg, prawda? I dla Izraela jest możliwość powrotu. Że tak naprawdę to nie jest tak, że ci obcy bogowie są silniejsi, potężniejsi od jedynego Boga i go podbili, tylko to jest tak, że nawet to doświadczenie cierpienia, niewoli jest zaplanowane właśnie przez tego Boga. Tak? Czyli jest pewną możliwością musimy powiedzieć, jak rekolekcji, pewnego nawrócenia dla Izraela, prawda? I Bóg pokazuje im dalszą historię po nawróceniu, kiedy oni zmienią swoje postępowanie, że jest możliwość powrotu do tego, co było, że On jest wierny, wierny swoim obietnicom i wiemy doskonale oczywiście, że te obietnice się wypełniły. I na tym myślę, że skończymy. Słuchajcie, jest taka rzecz, że ja będę zmieniał parafię. Już myślę, że część z Państwa o tym wie. No niestety, tak to...
Ale mam 62.
Grupa oczywiście zostaje. Tak. Natomiast no, jesteśmy w takim etapie, że nie wiemy, jak to będzie dalej, bo różne zmiany się dzieją i jeszcze wiele rzeczy jest niepewnych, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Mam nadzieję, że grupa przetrwa. Na pewno będą informacje w ogłoszeniach we wrześniu, jak grupa będzie funkcjonowała, jak się będzie zbierała. Także ja bardzo Wam dziękuję, bo to już 4 lata. Nieobecnie nie mam głosu, więc ja nie będę miał, że tak powiem, możliwości. Oczywiście rozmawiamy tutaj z księdzem proboszczem, jak to... No, czy też nie jest to żadną tajemnicą, że ksiądz Kamil też odchodzi, więc będą dwie na pewno takie zmiany, być może jeszcze coś tam się zmieni, ale to jeszcze nie jest sprawa pewna, więc zobaczymy, bo też dwóch księży przyjdzie do parafii, więc taka zmiana będzie.
A ksiądz Marcin zostanie rezydentem.
Ksiądz Marcin zostaje rezydentem Wiśniewski, żeby nie było, bo drugi już jest rezydentem. Więc zobaczymy, no naprawdę na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, jak to się wszystko poukłada, jak te grupy zostaną podzielone. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Myślę, że naprawdę bardzo dużo tutaj razem przeżyliśmy i zrobiliśmy. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu.
Dziękuję.